Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest poseł Jacek Kurzępa, Prawo i Sprawiedliwość. Witam już Życzkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Teraz rozpocznijmy naszą rozmowę od wystąpienia pana posła w parlamencie w sprawie Izby Administracji Skarbowej. Temat niebyły, temat zażegnany, temat, o którym już nie będziemy mówić w Zielonej Górze?
Przypuszczam, że będziemy, bo jest to po prostu gorący kartofel, który w rozgrywce politycznej w wyborach samorządowych będzie co chwila podrzucany. W związku z czym chciałbym poprosić Zielonogórzan, żeby ferowali swoje oceny z dużą wstrzemięźliwością, bo absolutnie intencją Prawa i Sprawiedliwości nie jest ani zaburzanie równowagi związanej z umową paradyską, ani likwidowanie i przenoszenie Izby Administracji Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa. Mówimy jednogłośnie zawsze od 2 lat parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości takie stanowisko prezentują. A to, że w ostatnim czasie rzeczywiście pojawiło się napięcie wokół tej kwestii, no to napięcie wymuszało na nas pewną reakcję, żeby te opinie nieuzasadnione, które twierdziły, że Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze jest zagrożona, że nie jest uzasadniona.
No, ale wie pan, pojawiło się pismo z Ministerstwa Finansów, że są prowadzone analizy dotyczące siedziby i kiedy pojawia się tego rodzaju sformułowanie, no to zaraz może to być różnie interpretowane.
Rozumiem i absolutnie nie chcę tutaj wprowadzać państwa w jakieś konfabulacje. Analizy są prowadzone, bo są konieczne. Jest to nowa służba, która musi być również rozliczana z efektywności. Wobec powyższego cała Krajowa Administracja Skarbowa jest poddawana procesowi ewaluacji, bo po prostu z jednej strony cieszymy się z potężnej efektywności i skuteczności tej służby, ale z drugiej trzeba nieustannie zadawać sobie pytanie, czy można lepiej, czy można bardziej efektywnie i skutecznie. Nie zmienia to postaci rzeczy, że wypadałoby w tej chwili nie tylko podziękować pracownikom Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze za taką czujność, a z drugiej strony przeprosić za napięcie, które wokół tego się wytworzyło. No to napięcie wytworzyło się również i z naszej winy polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy niewystarczająco jednoznacznie dawali świadectwo tego, że jesteśmy po stronie pozostawiania Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.
Panie pośle, ale pan z trybuny sejmowej powiedział jeszcze jedną rzecz, że tam były działania, nie wiem, Kukiz 15 ukierunkowane.
Tak. Jeśli sobie spojrzymy na historię tematu Izby Skarbowej, to przecież jeszcze podówczas, kiedy Jarek Porwik był w Kukizie 15, to on z grupą swoich współpracowników...
Ale on już w Kukizie nie jest.
No, tak, tylko tyle, że pokazuje charakterowego, gorącego kartofla, tak? Ten gorący kartofel od czasu do czasu będzie wrzucany przez rozmaite również formacje polityczne przeciwne Prawu i Sprawiedliwości, żeby rzucić na nas pewne podejrzenie, że mamy złe zamiary.
Gorącym tematem bez wątpienia jest reforma wymiaru sprawiedliwości, sprawa wokół Sądu Najwyższego. Ostatni wywiad dla tygodnika w sieci Jarosława Kaczyńskiego i on mówi, ani kroku w tył, nie będzie uległości wobec Komisji Europejskiej w tym temacie. Po prostu to jest zbyt ważna reforma dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby można było ją zatrzymać.
Oczywiście, że tak i myślę, że jak państwo sięgniecie po wywiad, to argumentację prezesa usłyszycie. Ja chciałbym dodać co najmniej 2 elementy. Pierwszy element związany z tym, że Unia Europejska próbuje przekraczać swoje kompetencje, że to nie leży w agendzie Unii Europejskiej. To są autonomiczne prawa państw narodowych, koniec, kropka. A druga rzecz związana już bardziej lokalnie, a mianowicie się nieustannie. Mam do czynienia z sytuacją, w której muszę pomagać osobom pokrzywdzonym przez system wymiaru sprawiedliwości. Mamy tutaj w Zielonej Górze, jak Państwo znacie i wiecie, Stowarzyszenie Stop Krzywdzie, ale nie tylko. Mamy sprawę pani Stasi Furmanowicz, którą też w mediach Państwu prezentowaliśmy. Wiele wątków dotyczących osób, które mają poczucie pokrzywdzenia przez wymiar sprawiedliwości. Nawet w ubiegłym tygodniu miałem okazję zaprosić Stowarzyszenie Stop Krzywdzie na spotkanie z panem ministrem Michałem Wójcikiem, który jest zdumiony informacjami, które członkowie tego stowarzyszenia przedkładają z pełną faktografią. Wobec powyższego ta reforma jest nie tylko konieczna, ale również oczekiwana przez wyborców. Wczoraj, pozwólcie Państwo na krótkie przywołanie, w czasie pielgrzymki na Jasną Górę środowiska Wspólnoty Radia Maryja, w momencie, kiedy pan premier mówił o reformie systemu sprawiedliwości, rozgorzały najgorętsze spontaniczne oklaski.
Oczekiwanie dotyczące zmiany w wymiarze sprawiedliwości, myślę, że jest, bo to jest społecznie także zbadane i są sondaże, które wskazują na to. Natomiast jaki ma związek wiek sędziów w Sądzie Najwyższym? Bo w tej chwili ten temat jest bardzo mocno dyskutowany.
Wiek sędziów Sądu Najwyższego nie może być abstrahowany od ustawy emerytalnej. Jest ustawa emerytalna, która jakby nie było opisuje pewne przywileje obywatelskie co do przejścia w stan pasywny zawodowy i to obowiązuje każdego obywatela. I dopiero wtórną jest kwestia Sądu Najwyższego, w związku z czym myślę, że wybiórcze traktowanie prawa i dobieranie sobie określonego jego komponentu w sytuacji, kiedy chcemy potraktować to jako argument, no jest dość słabą.
Pan poseł procedurą. Się uśmiechnął, natomiast kiedy do dyskusji zaprasza jest, nie wiem, Mick Jagger, który mówi o tym, że jest za stary, żeby być sędzią, ale jest wystarczająco młody, żeby śpiewać. To co pan myśli? I on odpowiada na list Lecha Wałęsy.
Ja myślę, że słuchajmy Micka Jaggera na estradzie. Fascynuje się w dalszym ciągu jako długożywotnością estradową i na tym poprzestańmy.
Dobrze, a kwestia dekomunizacji sądów, bo ten wiek myślę, że ma też znaczenie w tym kontekście. Czy to nie jest trochę tak, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje w ten sposób rozwiązać problem braku dekomunizacji środowiska sędziowskiego?
Myślę, że jest to element niezbędny i konieczny, gdyż jest parę obszarów życia społecznego, w których doskonale Państwo zdajecie sobie sprawę, pewne długie trwanie na stanowiskach związane jest również z dziedziczeniem pewnych mechanizmów działania, koncepcji, filozofii działania. Jednym z takich środowisk jest środowisko sędziowskie, z pewnością. Mówiąc w ten sposób, jeśli wielu z nich uczyło się doktryny prawa opartej na systemie socjalistycznym, no to pytanie, na ile oni potrafili sami mentalnie wyzwolić się z okowów tamtej indoktrynacji. A drugie środowisko, które wymaga podobnego przewietrzenia, to jest środowisko naukowe.
I to jest, myślę, temat na odrębną rozmowę, bo jeszcze jedna sprawa, o którą chcę zapytać, to jest 75. rocznica rzezi wołyńskiej. Wczoraj uroczystości w Zielonej Górze w Łężycy. Poświęcenie tablic odremontowanych. Oczywiście uroczysta msza święta. W Łężycy jest silne środowisko, które kultywuje pamięć o tych tragicznych wydarzeniach. Sporo mówiło się podczas tej uroczystości, podczas wystąpień, można było usłyszeć o potrzebie pojednania między narodami ukraińskim a polskim, ale w kontekście dochodzenia do prawdy i do powiedzenia, jak to było naprawdę. Bo w tej chwili wydaje się, że mamy problem ze stroną ukraińską. Nie ma zgody na ekshumację, nie ma zgody na pochówki, nie ma zgody na prowadzenie badań. No i strona ukraińska odcina się zupełnie od tego, w jaki sposób chociażby Instytut Pamięci Narodowej mówi o tamtych tragicznych wydarzeniach.
Mamy wyraźną dysproporcję między nami a naszą postawą, a postawą Ukraińców. We mnie pojawia się pewien radykalizm oczekiwań. To znaczy, że od lat, zarówno będąc na uroczystościach w Łężycy, ubolewam, że wczoraj nie udało mi się być, ale byłem na Jasnej Górze, ale będę w Żarach w środę na uroczystościach, więc tych uroczystości jest szalenie dużo i środowisko i Polacy, którzy pamiętają rzeź wołyńską, tą hekatombę sprawioną przez Ukraińców na narodzie polskim, mają już dość takiego naszego spolegliwego oczekiwania, że Ukraińcy wreszcie zmienią stanowisko. My, szanowni państwo, mamy pewne atuty w ręku. Oto Ukraina jest krajem aspirującym do Unii Europejskiej. Jest w sytuacji wojny. My nieustannie jesteśmy jej ambasadorem. Nie możemy nieustannie, mówiąc potocznie, robić im dobrze, a oni w zamian pokazują nam figę. No chociażby w aspekcie prawdy historycznej i polityki historycznej ta równowaga jest pożądana, konieczna i cieszę się, że pan prezydent o tym wczoraj wspomniał. Również wspomniał o konieczności zidentyfikowania ofiar rzezi wołyńskiej i zadbania o chrześcijański pochówek.
Tylko pojawia się pytanie, jaką przyjąć strategię i metodę, bo wydaje się, że jeśli komuś narzuca się pewien punkt widzenia, to może pojawić się reakcja obronna. Więc co zrobić, żeby to Ukraińcy sami chcieli tą swoją historię i historię naszych relacji rozliczyć?
No, panie redaktorze, no fenomenalne pytanie, tylko tyle, że ja mam wrażenie, iż w tej chwili nie powinniśmy się troskać, jak sobie Ukraińcy dają radę z prawdą historyczną swojego narodu. My wszystkie możliwe ścieżki dotyczące doświadczeń historycznych narodu polskiego przepracowaliśmy, stajemy w prawdzie, bo tylko i wyłącznie prawda historyczna, fakty historyczne i nazywanie tego wprost pozwala iść dalej. Pozwala się narodom rozwijać i patrzeć w przyszłość.
Jesteśmy w końcu także w sytuacji, kiedy to tysiące, dziesiątki tysięcy Ukraińców przyjeżdżają do Polski i w Polsce mają swój dom, w Polsce pracują. Być może tu jest jakaś płaszczyzna, że można wykorzystać tą ich obecność w Polsce do tego, by
ja myślę, panie redaktorze,
jakoś z tą historią się zmierzyli.
Dokładnie. I to jest pewna analogia z diasporą żydowską. Być może zaskoczę pana tym, co powiem w tej chwili, ale jak państwo pamiętacie, marsze żywych, które co roku są organizowane przez państwo Izrael i przyjeżdża tu młodzież izraelska, do tej pory były pewną enklawą, gdzie nie uczestniczyli żadni Polacy i żadni narratorzy ze strony polskiej. Na szczęście ustawa o IPN to zmienia, w związku z czym ten dialog będzie dialogiem wieloaspektowym. Będziemy również pokazywać historię udziału Polaków w ratowaniu Żydów, a nie tylko i wyłącznie miejsca hekatomby narodu żydowskiego na terenie Polski. I ta sytuacja ma rzeczywiście pewną spójność i analogię logiczną. Gdybyśmy teraz podjęli pewne działania kampanii społecznych wobec Ukraińców, którzy są w Polsce, edukując ich również i pokazując polski punkt widzenia, tak, myślę, że byłoby to bardzo interesujące.
Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Udanego dnia.